Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Dziś jeden z tych władców, których przydomek absolutnie nie oddaje pełni osiągnięć. Niestety nie chodzi o to, że jest on przez swój przydomek jakby niedoceniany. Przeciwnie, w przypadku Iwana przydomek, choć groźny, zdecydowanie nie oddaje pełnej skali nienormalności tego człowieka. Był jednym z największych psychopatów u władzy w dziejach, o czym przekonali się jego liczni poddani wszystkich warstw społecznych, wrogowie za granicą, bezbronne szczeniaki, czy nawet własny syn. Poznajcie Stalina 400 lat wcześniej. Iwana IV Groźnego już teraz w Historii bez cenzury. W ruskich kronikach stoi, że Iwan IV Groźny, urodzony 25 sierpnia 1530 roku, był synem Wasyla III, wielkiego księcia moskiewskiego. Jednak, jeśli w głowach wam się zapaliła ostrzegawcza lampka po słowach "w ruskich kronikach stoi", to bardzo słusznie, ponieważ najprawdopodobniej matkę naszego dzisiejszego bohatera zapłodnił ktoś inny, ktoś ze służby. Wasyl III już jak był młody, to mówiło się o nim dość powszechnie w kuluarach, na dworze, że ma problemy z płodnością, a dodatkowo w tym momencie historii, w którym my jesteśmy, no to już zdecydowanie Wasyl III młody nie był. Kiedy Wasyl zmarł, to Iwan jeszcze długo miał nie zasiąść na tronie. Po pierwsze dlatego, że ledwo siedział, miał 3 lata, a po drugie nie wiadomo było, czy dożyje dorosłości. Co tam dorosłości? Następnego dnia nie wiadomo było, czy dożyje. Czyżby był bardzo chorowity? Nie o to chodzi. A oto, że chrapkę na władzę mieli bracia jego zmarłego starego oraz wpływowe rodziny na czele z rodziną Glińskich. Tych pierwszych, tych braci, udało się pozbyć matce Iwana. Ubiła ich przy pomocy swoich sojuszników, swoich stronników, natomiast i ona przypłaciła to życiem, została otruta. Zmarła i Iwan, dalej będąc dzieckiem, został sam. Na jego szczęście monarchia działa w ten sposób, że byle kto, jak bogaty by nie był, nie może sobie po prostu zasiąść na tronie. A jako że w wyniku działań jego biednej matki Iwan został praktycznie jedynym prawowitym kandydatem do tronu, to bojarskim rodzinom nie opłacało się go już zabijać. Wystarczyło mieć gówniarza po swojej stronie, żeby świecił twarzą i prowadzić politykę z tylnego siedzenia, dopóki młody nie wskoczy na tron, a później pewnie robić to samo. I przez pewien czas faktycznie tak to wyglądało. Cóż więc robił Iwan w oczekiwaniu na tron? Oddawał się zajęciom, które większość z nas uznałaby zapewne za dziwne, zwłaszcza jak na 14-latka. Natomiast jak przypomnimy sobie, że działo się to w Rosji, to w zasadzie dziwić to wszystko przestaje, bo mniej więcej właśnie jako 14-latek Iwan bardzo polubił polowania na niedźwiedzie. A po tych polowaniach razem z kompanią ruszał do okolicznych wsi, gdzie odbywało się chlanie, żarcie, bicie chłopów i gwałcenie kobiet. Co ciekawe, przynajmniej według źródeł, w tym ostatnim Iwan miał nie brać udziału. Czyżby uważał to za okropne? Nic z tych rzeczy. Po prostu uważał, że ujmuje to jego majestatowi. Natomiast swoim kompanom absolutnie nie przerywał w robieniu dziewczynom potwornych rzeczy. Co więcej, ponoć nawet lubił na to patrzeć. Zniesmaczeni? Ja też, a jeszcze dużo przed nami. Kiedy Iwan miał już 16 lat i niebawem jego zadek oficjalnie miał spocząć na tronie, to uznał, że będzie władał jako car. Tak jest, wcześniej cara na tych terenach nie było. To dopiero Iwan wprowadził ten termin, co było praktycznie tłumaczeniem słowa cesarz. Miało to sugerować, że taki koleżka jest bezpośrednim następcą cesarzy rzymskich i bizantyjskich. Sam to sobie wykombinował? Najprawdopodobniej nie. Najpewniej ten pomysł podsunął mu Makary, jego najbliższy współpracownik. Koleżka był prawosławnym metropolitą i miał gigantyczny wpływ na Iwana, który był potwornie religijny. Koronacja miała miejsce 16 stycznia 1547 roku w Moskwie, jednak nie tylko w kwestii nazwy swojego urzędu, Nasz dzisiejszy bohater posłuchał swojego przyjaciela, mentora duchownego. To również Makary zasugerował mu, żeby przy poszukiwaniach żony wrócił do tradycji, którą swoją drogą olał ojciec Iwana i zorganizował wybory Miss Wszechrusi. W dużym skrócie polegało to na tym, że z niepojętej liczby szlachcianek przez szereg castingów wyłaniano wąską grupę, z której władca już sobie sam wybierał taką, co to mu się najbardziej podobała. Świetny pomysł na reality show swoją drogą. Tak czy inaczej, w wyniku tychże castingów wybór padł na Anastazję. Często związki w tych sferach mają niewiele wspólnego z miłością, jednak to nie był taki przypadek. Chłop się po prostu zakochał na zabój. Od pierwszego spotkania na castingu Iwan nie mógł przestać myśleć o Anastazji. Była mądra, piękna i bardzo religijna, co miało dla cara ogromne znaczenie. W zasadzie to jej religijność zakrawała odrobinę już na fanatyzm, ale Iwana to tylko kręciło. Była jednak między nimi pewna różnica, jeśli chodzi o pojmowanie wiary, o stosunek do Boga. Anastazja uważała się za taką, wiecie, pokorną służebnicę pańską. Natomiast Iwan, no nie, raz, że był jego reprezentantem na ziemi, a poza tym, no może nie uważał się za równego Bogu, ale uważał się za takiego kumpla najwyższego, ale już na pewno nie uważał się za jego sługę. Jak wyglądały pierwsze polityczne kroki cara? Wcale nie zaczął stawiać ich bardzo szybko, ponieważ fakt, może on już był formalnie władcą, jednak w tym wcześniejszym okresie mocno w łapy władzę ujęła rodzina Glińskich. To oni faktycznie rządzili i stali się swoją drogą takim symbolem kolesiostwa, nieuczciwości, tyranii. Wiele osób spoza układu miało już tego dość. O ile samemu Iwanowi przez dość długo latało to wszystko koło nosa, no to cierpliwość zaczęli tracić tacy zwykli ludzie, ale również zwyczajnie zazdrośni przedstawiciele innych bogatych rodów, chociaż nie zawsze kończyło się to dla nich dobrze. Pewnego dnia, kiedy akurat Iwan urzędował sobie w najlepsze pod Moskwą, podbiła do niego delegacja z Pskowa. 70 zamożnych mężów telepało się ze swojego miasta jakieś 800 kilometrów. Uznali jednak, że warto spróbować. Może car wysłucha skarg na gubernatora miasta, który był strasznym łajdakiem, ale któremu nic nie można było zrobić, bo oczywiście trzymał z Glińskimi. Co na to Iwan? Są dwie opcje. Albo brzydził się frajerstwem, albo zwyczajnie nie miał ochoty zajmować się jakimiś administracyjnymi przepychankami, bo miał ciekawsze rzeczy na głowie, jak choćby polowania. A może jedno i drugie. Tak czy inaczej zareagował dość nerwowo, acz bez wątpienia kreatywnie. Kazał związać narzekających bojarów, polać im głowy mocnym alkoholem, który oczywiście, że był na miejscu w znacznych ilościach, po czym wziął świecę i kolejno podpalił poddanym brody i włosy na łbach. To jednak miał być dopiero wstęp, bo potem nakazał chłopaków rozebrać i ułożyć na ziemi. Zapewne kolejnym krokiem byłoby jakieś rozprucie brzuchów czy coś równie drastycznego, ale wtedy przybył goniec, który poinformował, że właśnie na Kremlu spadł bez wyraźnej przyczyny wielki dzwon. Iwan pobladł, bo jasne dla niego było, że w ten właśnie sposób Bóg komunikuje mu: wow, stary, przestań, daj sobie spokój, nie rób tego, to co planujesz jest złe, odpuść. Skąd to wiedział? Nie wiem, tak czuł, na tym z grubsza polega wiara. W każdym razie reprezentantów Pskowa kazał rozwiązać i puścić wolno. To nie był jednak koniec, jeśli chodzi o mało dyskretne sygnały, jakie w owym czasie niebiosa miały Iwanowi przesyłać. Kolejnym była cała seria pożarów, które zaczęły wybuchać w Moskwie i te pożary bardzo mocno przełożyły się na politykę. Po tym, co z Moskwy zostało, poszła plota, że miasto podpalili ci cholerni Glińscy. Jak to z plotkami bywa, rozrosła się ona do monstrualnych rozmiarów. Zaczął się brutalny samosąd. Delegacja buntowników pokornie poprosiła cara, żeby wydał im tych Glińskich, którzy zdążyli się u niego ukryć, bo bardzo by chcieli obniżyć im tętno do zera. Car jednak stwierdził, że jeżeli ktoś w tym kraju ma prawo decydować o mordowaniu szlachty, to wyłącznie on, a nie jakaś plebejska banda, tylko jak im to wytłumaczyć? Pomyślał i stwierdził, że tłumaczyć nic nikomu nie musi. Kazał swoim ludziom ostrzelać buntowników. To była masakra własnej ludności, po której poparcie dla cara wzrosło. U nas to zawsze działało, działa i działać będzie. No dobra, a co z tymi Glińskimi? Iwan ich o dziwo nie zabił, tylko po prostu odsunął od władzy. Ja wiem, że może to dziwić, ale wtedy jeszcze Iwan Groźny chciał być w dobrych relacjach z Bogiem, który przecież po znajomości wysyłał mu sygnały z nieba, żeby coś zmienić. Swoją drogą, te zmiany dopiero się zaczynały. Z pomocą nowych urzędników Iwan zaczął wprowadzać reformy, o które aż się prosiło od bardzo, bardzo dawna. Co by o pierwszym carze nie mówić, to unifikacja prawa i moralne ogarnięcie cerkwi to były naprawdę dobre ruchy. Jeśli chodzi o to pierwsze, no to z unifikacją prawa chodziło o to, że w Rosji było wtedy jak w państwie federalnym. To znaczy na przykład w Moskwie i w miejscu oddalonym o kilkaset kilometrów od niej. Było różne prawo, za to samo przestępstwo można było dostać zupełnie różne kary. Iwan stwierdził, że to jest absolutnie bez sensu i kazał wprowadzić takie samo prawo na terenie całego państwa. Jeśli zaś chodzi o zmiany w cerkwi, to tutaj Iwan wykazał się niesamowitą wręcz czujnością. W Europie hulała wtedy reformacja, która, jak pewnie wiecie, wybuchła, bo ludzie mieli już dość moralnego zepsucia kościoła katolickiego. Iwan doskonale wiedział, że, delikatnie rzecz ujmując, odejście od ideałów, jeśli chodzi o duchownych, to nie jest problem tylko kościoła katolickiego. Również w cerkwi coraz częściej się to zdarzało. To też wprowadził niemal żelazną dyscyplinę, zanim zrobi to jakiś ruski Marcin Luther, przy okazji sprowadzając na kraj chaos jak się masz. A jak wyglądała kwestia polityki zewnętrznej? Pierwszą poważną kampanię Iwan rozkręcił przeciwko Tatarom, którzy w pierwszej fazie jego rządów byli szczególnie upierdliwi. W ogóle to już od lat najeżdżali ruskie ziemie, brali mnóstwo łupów i uciekali z reguły bez konsekwencji. Iwan stwierdził, że no nie, tak być nie musi, a wręcz nie może. Całkiem kreatywnie zreformowane wojsko pod wodzą samego cara ruszyło w 1547 roku, konkretnie w grudniu, i to ważna informacja, bo jak dotarli do Wołgi, która była wtedy zamarznięta, to Iwan stwierdził, że ej, no to się super składa, przejdziemy sobie po lodzie i szybciej znajdziemy się pod Kazaniem, czyli miastem, z którego lwia część tych cholernych tatarskich łupieszczych wypraw wyrusza. Pomysł w zasadzie nie głupi, bo lód musiał być gruby, no jak to lód na Wołdze w grudniu. Jednak szybko okazało się, że niedostatecznie gruby, żeby wytrzymać ciężar przechodzącego po nim wojska. W pewnym momencie rozległ się trzask straszny, a co się stało potem, pewnie się domyślacie. Lód się załamał, wszyscy się potopili i zginęli. Koniec. Okej, nie wszyscy zginęli, ale i tak od cholery ludzi i sprzętu się potopiło. Jak się domyślacie, car nie był zadowolony z takiego obrotu spraw, jednak wściekłość szybko ustąpiła miejsca trwodze, ponieważ Iwan uznał, że Bóg znowu w ten sposób przekazał mu, żeby zaniechał tego, co aktualnie robi, że to nie jest zbyt dobry pomysł. Jak wtedy z tym dzwonem, co to na Kremlu spadł, pamiętacie dobrze. W każdym razie Iwan kazał wojsku odpuścić, zarządził odwrót, a po powrocie do domu ze zdwojoną mocą modlił się do swojego kumpla stwórcy, żeby może już mu takich pranków nie odstawiał w miarę możliwości. Modlić się na przemian z atakowaniem Tatarów Iwan miał jednak długie lata, bo skuteczna okazała się dopiero trzecia wyprawa na Kazań. To miasto twierdzę udało się zdobyć w ogromnej części dzięki wyłomom w murach i podkopom, za które odpowiedzialni byli niemieccy inżynierowie na usługach cara Iwana. W sumie nie powinno nas to dziwić, zwłaszcza nas, no bo kto jak nie Polacy lepiej wie, że jak się Niemcy z Ruskimi dogadają w kwestii militarnej współpracy, to efekty mogą być naprawdę nieprzyjemne. W 1559 roku Iwan poszedł z kolei na wojnę z samym Bogiem. W tym bowiem roku stracił swoją ukochaną Anastazję. Nie do końca wiemy, co się wydarzyło, natomiast na pewno nic dobrego. Coś strasznego stało się w jej głowie, kiedy obserwowała z okien Kremla kolejny już pożar Moskwy. Dostała praktycznie niekończących się ataków paniki. Nie pomogły żadne metody leczenia, nie pomogły modlitwy. Dziewczyna zmarła dość szybko, a że była naprawdę w porządku, to masowo ją opłakiwano. Jednak nikt nie płakał tak jak Iwan Groźny. To znaczy płakał na początku, bo dość szybko przerodziło się to wszystko w potężny gniew. Iwan był wściekły. Uznał, że jeżeli najwyższy jawnie go obraża, odbierając mu ukochaną, to on ma w dupie ich pakt o wzajemnej przyjaźni. Jakie były tego konsekwencje dla najwyższego, tego nie wiemy, natomiast dla wielu osób na ziemi nagła zmiana systemu wartości Iwana Groźnego miała się okazać straszna w skutkach. Car wszędzie zaczął węszyć spiski i karać grupowo. nie tylko taką osobę, wobec której miał nawet najmniejsze podejrzenia, ale również jej rodzinę.
U nas władcy tak mieli, mają i mieć będą.
Przestało go też bawić samo tylko wydawanie wyroków na ludzi. Teraz uczestniczył też w torturach i egzekucjach. Z murów zrzucał już nie szczeniaki, jak to swoją drogą robił za młodu, tylko ludzi. Lepiej było nie stawać na drodze Iwana Groźnego, zwłaszcza jak szedł ze swoim nowym, ulubionym gadżetem. Drewnianą pałą z ostrym, stalowym końcem, którym dźgał przechodniów dla zabawy. Czasem wystarczyło mu tylko zranienie i obserwowanie krwotoku, ale czasem potrzebował mocniejszych wrażeń i zabijał. Jednak szczyt szału zabijania miał dopiero nadejść przy okazji opryczniny. Czego? Otóż car postanowił zrobić sobie państwo w państwie i to nie jest żadna przenośnia. Właśnie na tym polegała oprycznina, która wzięła się od słowa opricz, czyli wydzielony. Ze swojego niemałego państwa Iwan postanowił wydzielić tereny, które będą praktycznie jego własnością. Czy był to podział logiczny? Absolutnie nie, bo do opryczniny włączone zostały niektóre dzielnice Moskwy, 27 miast, 18 obwodów i najważniejsze drogi. No dobra, a co z pozostałymi terenami, które od tej pory miały się nazywać ziemszczyzną? One były niezależne od Iwana? Nic z tych rzeczy. Tam nadal car miał najwięcej do gadania, jednak współrządzić miała tam też Duma Bojarska, czyli taki parlament razem z całą machiną urzędniczą. Tylko co to ma wspólnego z robieniem czystek? Iwan ze swojej opryczniny wypierdzielił na pysk praktycznie wszystkich bogatych właścicieli ziemskich. Oczywiście nie wszyscy byli z tego powodu zachwyceni, ale car się na to przygotował, stwarzając nowy rodzaj politycznej policji. Tak jest, już wtedy na rosyjskiej ziemi coś takiego działało. Oprycznicy, bo tak ich nazywano, byli nowymi psami gończymi Iwana Groźnego. Nawet w logotypie mieli psią głowę i miotły, co miało symbolizować, że pokąsają i wymiotą każdego, kogo tylko Iwan wskaże. Nosili się na czarno i byli bardzo zmotywowani, bo zgadnijcie, kto przejmował bogactwa i ziemię po wypędzonych bogaczach. Oczywiście, że oprycznicy, którzy stali się nową elitą. To właśnie rękami opryczników Iwan miał dokonać swojej największej zbrodni w karierze. Zbrodni na mieszkańcach Nowogrodu. Czemu akurat na nich? Bo się zbuntowali. Powodów mieli kilka. Do tej pory Nowogród był względnie wolnym miastem, które mogło sobie dyktować warunki handlowe, dzięki czemu naprawdę nieźle się rozwijało. Sytuacja zaczęła się jednak w pewnym momencie zmieniać. Najpierw Iwan postanowił podlizać się Anglikom i dał im taki przywilej handlowy, który bardzo mocno uderzył w Nowogród. Jednak lokalsi już totalnie wściekli się, jak ich miasto zostało włączone do carskich włości i Iwan zaczął się wpierniczać we wszystko. Wybuchła rebelia, którą car postanowił stłamsić w sposób straszny, nawet jak na swoje standardy. Car dotarł z wojskiem pod Nowogród na początku 1570 roku i zarządził totalny lockdown miasta. Nikt nie miał prawa go opuścić, chyba że rzeką, o co Iwan zaczął niebawem dbać. Warto też w sumie zaznaczyć, że na wyprawę zabrał swojego 15-letniego syna, Iwana, który już o niejednej akcji ojca słyszał, a teraz miał być naocznym świadkiem jego największej masowej zbrodni. Codziennie dwóch Iwanów było świadkami, jak oprycznicy przyprowadzali na główny plac około 1000 osób. Status społeczny nie miał znaczenia. Wystarczyło, że byli mieszkańcami Nowogrodu. Co im robiono? Raczej czego im nie robiono? Łamano kości, obcinano języki, obcinano jaja, przypalano ogniem. Ogólnie brutalne tortury. Następnie ludzi często całymi rodzinami przywiązywano za głowę albo nogi do sań, które ciągnęły ofiary w stronę rzeki. Tam już czekały specjalne ekipy, które wyrzucały Nowogrodzian do wody w niezamarzniętych miejscach. Jeśli ktoś nadal jakimś cudem żył i chciał ratować się ucieczką w pław, to na takich chojraków tylko czekali oprycznicy w łodziach, którzy dobijali takie osoby pikami. Jak długo trwała ta masakra? 5 tygodni. Rzeka i jezioro Ładoga, do którego spływała, były pełne trupów. To jednak nadal nie wszystko, bo dobry pan uznał, że po tych wielu dniach mordowania mieszkańców Nowogrodu należy się jego wiernym psom jakaś nagroda za ofiarną służbę. Pozwolił zatem zrabować miasto. W zasadzie dobrze się składa, że przy okazji zbrodni w Nowogrodzie przywołaliśmy sobie syna cara, również Iwana, jak pewnie pamiętacie. Iwan junior po kilku nieudanych podejściach również znalazł miłość życia i zakochał się w Helenie, tak jak jego ojciec lata wcześniej w Anastazji. Dziewczyna była uśmiechnięta, szczęśliwa, zadowolona z życia, spodziewała się dziecka i taka zadowolona śmigała sobie pewnego dnia po pałacu, kiedy trafiła niestety na Iwana Groźnego. Teść szedł wściekły jak całe stado szerszeni. Generalnie chodził wściekły dość często, ale tego dnia już naprawdę mało brakowało, żeby przekręciła mu się skala i niestety trafiło na Helenę, która miała tego dnia jedynie zwiewną suknię zamiast tradycyjnych trzech i to wystarczyło Iwanowi w zupełności. Najpierw ją zbluzgał, a potem jej przypieprzył tak, że ta poroniła. Co na to jego syn? Nie minęło wiele czasu, jak wbił do komnaty ojca, wściekły jak ktoś, kogo żona przed chwilą poroniła, bo pobił ją jego własny ojciec. No, ciężko o większą wściekłość. Żeby jednak nie było zbyt mrocznie, to może żeby trochę luźniej oddać sobie atmosferę rozmowy między dwoma Iwanami, przywołajcie sobie w głowie tego mema z programu American Chopper, jak ojciec kłóci się z synem, tylko tam w pewnym momencie zamiast krzesła w ruch poszła ta kultowa już drewniana pała z metalowym końcem, ulubiony gadżet Iwana Groźnego, który stwierdził, że nie będzie go gówniarz pouczał, chociaż może faktycznie trochę przesadził i przygrzmocił synowi.
A potem było już za późno.
Żeby nie było niedomówień, Iwan junior zmarł, chociaż dopiero po paru dniach. Na nic zdało się tamowanie krwotoku przez przerażonego ojca. Na nic zdały się próby lekarzy, którym Iwan Groźny obiecywał ogromne pieniądze za uratowanie następcy tronu. O ile można powiedzieć, że Iwanowi juniorowi po tej konfrontacji z ojcem dosłownie pomieszało się we łbie, tak carowi w sensie metaforycznym również. Podczas pogrzebu walił głową w posadzkę cerkwi, walił głową w trumnę, nie darował sobie nigdy zabicia syna, ale to uczucie nie miało trwać jakoś przesadnie długo. Sam car też już chyba czuł, że jego dni są policzone. W czasie zabijania syna miał 50 lat, chociaż wyglądał na 70, a kolejne lata nie dodały mu wigoru. Chłop ledwo chodził, a w pewnym momencie ciało zaczęło mu puchnąć, a skóra odpadać płatami. No i śmierdział. Śmierdział, jakby już z miesiąc nie żył. Podobno miał syfilis. Wiele osób twierdzi, że zmarł w wyniku ostatniej fazy tej choroby, ale jeszcze inni twierdzą, że to był wylew, jeszcze inni, że został otruty, bo wiecie, to nie tak, że w całym kraju nie znalazłby się nikt, kto chętnie odesłałby tego psychopatę na tamten świat. Tak czy inaczej, rankiem 18 marca 1584 roku car zaczął czuć się lepiej. Iwan obwieścił wszystkim, że czy im się to podoba, czy nie, on jeszcze planuje długo żyć i kazał sobie wezwać śpiewaków. Po wysłuchaniu koncertu zasiadł z jednym ze swoich ludzi do szachów i tu się skończyło nagłe ozdrowienie, bo w pewnym momencie Iwan padł jak rażony piorunem. Nie możemy zatem wykluczyć, że jego szachowy przeciwnik wykonał jakiś niesamowity manewr i prawdopodobnie jako jedyny w historii zamatował naraz króla i cara. Nikt jednak niestety nie zwrócił uwagi na układ na szachownicy, bo wszyscy rzucili się, żeby ratować Iwana. Jak? Nacierając wódką. Nie żartuję. Na szczęście nie pomogło. I trzeba było zacząć przygotowania do pogrzebu. Czy po śmierci Iwana poddani odetchnęli z ulgą? Nic z tych rzeczy. Podobnie jak po śmierci Stalina, zaczęła się histeria, opłakiwanie władcy, który może i był surowy, ale wielu bogaczom dobra odebrał, a za jego czasów państwo odnosiło sukcesy. A że w tym czasie mnóstwo ludzi przymierało głodem i w ogóle wszyscy niemal żyli zastraszeni przez aparat terroru, no to trudno co począć. Zresztą do dzisiaj w Rosji wiele osób uważa Iwana za naprawdę okej władcę. Podobnie jak Stalina, który niecałe 400 lat później wyczyniał takie rzeczy, że naprawdę ciężko tutaj nie doszukiwać się podobieństw. Jednak świrów u władzy nie tylko w Rosji było więcej, znacznie więcej, a o tych największych przeczytacie w naszej książce Historia bez cenzury – Świry u władzy. Poznacie tutaj nie tylko jeszcze lepiej samego Iwana Groźnego, na przykład jak to się stało, że raz się tak strasznie wściekł, że sam się uzdrowił, ale dowiecie się też o wielu strasznych, smutnych, ale i często zabawnych rzeczach z życia chociażby Stalina, Hitlera i wielu innych, w tym Ludwika XIV. Na przykład kto I po co grzebał mu w kakale i jaki to miało wpływ na ówczesną modę? Bo chociaż tematy tutaj są poruszane często poważne, to nadal jest język historii bez cenzury. Zabrzmi to może nieskromnie, ale jest naprawdę duża szansa, że będziecie się świetnie bawić. Świry u władzy, podobnie jak 5 poprzednich książek historii bez cenzury, kupicie w naszym sklepie hobbyware.pl. Co więcej, tylko książki z historii bez cenzury kupione u nas są podpisane przez autora, czyli przeze mnie. Wbijajcie więc śmiało, link znajdziecie w opisie. Warto tam zajrzeć, tym bardziej, że znajdziecie tam również planszówkę historii bez cenzury, nasze koszulki, kubki, generalnie bardzo fajne rzeczy, dobrej jakości, robione w Polsce. Wbijajcie śmiało, a my widzimy się niedługo.